zwraca siostry Pan naszej Jezusie Chrystusie Tobie.
Dziękuję.
Otóż chciałem na początku też przesłać pozdrowienia z naszego dworu z Adamówka, czyli pojedyncze osoby, po prostu nie pamiętam, parę osób było takich, którzy przesyłają nam wielu łaski ze swoim dworze. Drodzy braterstwo, chciałbym dzisiaj zastanowić się nad takim tematem, poruszyć taki temat. On powszechnie jest dość znany, bo będziemy tylko przypominać sobie sprawy związane z tym, co już kiedyś mówiliśmy o tym, na niektórych to będzie dość znana sprawa, a dla niektórych będzie to po prostu przypomnienie. Temat nasz będzie dotyczyć takiego porównania między nominalnym a prawdziwym chrześcijaninem. Będziemy chcieli na podstawie Słowa Bożego wykazać pewne różnice i czy to się opłaca, czy się nie opłaca iść podążać tą drogą nominalnego albo prawdziwego chrześcijanina. Objawieniu Jana w trzecim rozdziale, a w wierszu 15 i 16 jest powiedziane, to będzie przypomnienie na pewno dla Was, objawienie Jana, trzeci rozdział, wiersz 15 i 16. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a tak, żeś letni, ani gorący, ani zimny wypluje Cię z ust moich. A więc to jest wykazane na podstawie tego, że postawa chrześcijanina ma być albo w jedną stronę, albo w drugą stronę, albo zimny, albo gorący, a więc nie może być coś takiego pośredniego, to ani zimny, ani gorący, czyli tak zwany lekko. Otóż czym jest właśnie taki nominalny chrześcijanin? Co to znaczy być nominalnym chrześcijaninem, a co to znaczy być prawdziwym chrześcijaninem? I to jest właśnie dość istotna sprawa, bo dużo ludzi mówi, że dzisiaj są tymi chrześcijaninami. Każdy sobie ten szyld przywiesza przy swoim nazwisku i tak to rzeczywiście wszyscy twierdzą, że są tymi naśladowcami Jezusa. Prawie wszyscy przywódcy religijni różnych grup, różnych denominacji, wszyscy twierdzą, że ich jest jedyna i słuszna ta droga, którą obrali, że na swoje usprawiedliwienie mają swoje tezy, swoją własną denominacyjną teologię, mają swoje wytłumaczenia i uważają, że to, co oni robią, to, co tłumaczą, to, co mówią, i nawet jak postępują, że to jest to, co Bóg rzeczywiście popiera. Ale jakbyśmy się tak zastanowili nad tym, to w liście do Efezów, w drugim rozdziale, w 10 wierszu jest powiedziane, że jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I tu powtórzę jeszcze raz. Jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jednoznaczne stwierdzenie tu Słowa Bożego, jaki jest nasz cel jako chrześcijan. A więc nieważne, czy jesteśmy w społeczności badaczy, w społeczności epifanii, świadków, ewangelików, zielonoświątkowców, obojętnie jakich innych grup, czy katolików, to w ostatecznym, końcowym efekcie nie ma znaczenia, gdzie my jesteśmy, ale w końcowym efekcie będzie to ważne, jaki będziemy mieli charakter. No bo to w zasadzie do tego się ten tekst sprowadza. A więc w sumie tylko to się liczy. Owszem, wiedza. Mówimy o wiedzy, bo to, wiedza, znajomość Biblii. Jakie ma znaczenie? No ma znaczenie. Znajomość typów, figur i tak dalej. Ma pewną wartość. Może pomóc nam w rozwoju charakteru. Może pomóc, ale to nie znaczy, że ono zawsze nam pomoże. Bo jak na pewno czytamy w 6 tomie, 319 strona mówi, że wiedza wzrost wiedzy może przyczynić się do odwrócenia od pobożności. A u chrześcijanina co jest tak naprawdę bardzo ważne? A więc właśnie ta pobożność. Czyli jeżeli nie ma zachowanej równowagi między wiedzą a charakterem, czyli odchodzimy od pobożności. A więc słuchanie pięknych wykładów, typu, figur, wszystko tam się nam ładnie wszystko układa, gdy przedstawiamy takie rzeczy, tak jak w tych składankach Lego, że ładnie możemy sobie budować różne wizje, różny piękny świat nasz wygląda, ale tak naprawdę czy Bóg to uzna, jeżeli nasz charakter nie będzie właściwy. Otóż jak przedstawiony jest prawdziwy chrześcijanin, a jak przedstawiony jest nominalny chrześcijanin? Otóż Biblia, na pewno znamy te teksty, to będzie tylko kwestia powtórzenia, że prawdziwy chrześcijanin to jest przedstawiony jako to dobre ziarno, które zostało obsiane na glebie przygotowanej wcześniej, tak jak mówi Mateusz 13, rozdział 24-25, że z królestwem nieba jest podobnie jak z człowiekiem, który swoje pole obsiał czystym ziarnem. To jest prawdziwy chrześcijanin. Również jest pokazany w dobrej glebie. Ewangelia Mateusza 4,20. Są tacy, którzy słuchają słowa i przyjmują je jak dobra gleba ziarno. Czyli po prostu następuje dobry wzrost. To jest dobry, prawdziwy chrześcijanin. Również na pewno czytaliśmy o tym, że dobry chrześcijanin jest pokazany w prawdziwych owcach, którzy słuchają głosu pasterza. A więc wiele jest takich ilustracji, które pokazują na przykładzie różnych przypowieści, różnych opisów, jakie nasz Pan podał w Ewangeliach, jaki jest to prawdziwy chrześcijanin. Czyli inaczej, odrodzony chrześcijanin, można tak powiedzieć, to taki, który spotkał Jezusa w swoim życiu, który za Nim poszedł, całą naukę naszego Pana przyjął, podporządkował się tej nauce, zaczął żyć zgodnie z tą nauką. Wszystko, co było sprzeczne z poleceniem Jezusa i całego Pisma Świętego, to odsunął na bok, ponieważ to nie było zgodne z tym, co Jezus nauczył. To jest ten prawdziwy chrześcijanin. A więc Ewangelia Jana 3, rozdział 5, 7 wiersz mówi, że kto się narodzi ponownie z wody i z ducha, kto się nie narodzi ponownie z wody i z ducha, nie będzie mógł wejść do Królestwa Bożego. Czyli musi pewne rzeczy przyjąć według myśl tego, jak nasz Pan to uczył. Również w pierwszym liście Jana 3, rozdział 9 wiersz mówi, kto się narodzi z Boga, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. A więc nie robi świadomych złych rzeczy, nie grzeszy świadomie. Owszem, czynnik rzeczy być może złe, w przypadku spotknięcia z chwilowej nieuwagi, ale nie postępuje źle, która by była wyraźnie sprzeczna ze Słowem Bożym, ta jego metoda postępowania. A więc nie dotyczy to tylko tych ludzi, jakbyśmy powiedzieli, katolików, ewangelików, baptystów, badaczy. Tacy ludzie, którzy chcą postępować za Jezusem, muszą to w swoim życiu uczynić. Czyli muszą odwrócić się od swojej słusznej, jedynej drogi, powtarzam, od swojej słusznej, jedynej drogi, to znaczy tej, którą mają w przyzwyczajeniach, w nawykach, w przekonaniach religijnych, a zacząć podążać za naszym Panem. Otóż dlaczego? Dlatego, że ludzie, całe rodziny, całe społeczności czasami wytwarzają sobie tak zwany obraz swojego królestwa, obraz swojego chrześcijańskiego życia, społeczności, ale w konfrontacji później to życie ze Słowem Bożym pokazuje, że to już zupełnie tak nie jest. Dlatego, że człowiek do pewnych rzeczy się przyzwyczaja. Jeżeli ktoś chce być naśladowcą Jezusa i uczniem Jezusa, pewne rzeczy, pomimo że one są pozornie dobre, musi niestety w każdej sytuacji swojego życia słuchać tego, co Jezus powiedział. I to jest bardzo istotna sprawa. ponieważ przyzwyczajenia często prowadzą na manowce, wcale nie są oparte przyzwyczajenia, ani tradycja nie jest oparta na Słowie Bożym, ale na przyzwyczajeniach ludzkich, na tym, co było wygodne, co ktoś robił, ileś lat robił, jak dawno temu i tak dalej. I w tym wypadku czasami to nie jest zgodne ze Słowem Bożym, tylko jest po prostu etykieta Słowa Bożego przypięta do takiego postępowania, że to na pewno jest ta droga. Otóż człowiek, który opuszcza metody postępowania tego świata, nie zostaje sam. To nie jest tak, że zostaje sam i nie ma wsparcia. Jezus wyraźnie powiedział w Ewangelii Jana 14, rozdział 16-17 wiersz, że będę prosił Ojca, a da wam innego pocieszyciela. Czyli Ducha Prawdy. I to jest właśnie to wsparcie, które człowiek postępujący za Jezusem właśnie to będzie miał. Lub 26 wiersz, który mówi, pocieszyciela, Duch Święty, Ducha Świętego, Ojciec pośle w imieniu moim, On was nauczy wszystkiego. I to jest właśnie ta lekcja, której musi się każdy człowiek uczyć, jeśli wstępuje na drogę postępowaniu za naszym Panem. Jeśli to zrobi, gdy nastąpi taka sytuacja, rzeczywiście tak pójdzie w otwarty sposób za naszym Panem, za Ewangelią, jaką podał Jezus i apostołowie, to zmuszony będzie mówić o tym, do czego jest przekonany, ponieważ nie jest w stanie tego zatrzymać, będzie się chciał to podzielić dobrą informacją z innymi ludźmi. I dla ludzi religijnych ta informacja będzie niewygodna, to będzie, będzie w zasadzie takim sumieniem ich, że oni będą chcieli się pozbyć go ze swojego środowiska, ale dla ludzi poświęconych będzie po prostu ta informacja dość pozytywna. I taki człowiek niestety spotyka się z doświadczeniami, ponieważ nie wszyscy chcą tego słuchać, pomimo że mówią o Bogu. W Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, w 26 wierszu jest powiedziane tak. Biada wam, gdy wszyscy ludzie poczną was otaczać pochlebstwami, tak samo przecież ich ojcowie czynili kiedyś z fałszywym prorokom. A Biblia Gdańska powiada, biada wam, gdy dobrze o was mówić będą wszyscy ludzie. Inny tekst, Ewangelia Mateusza 24,9 powiada, padniecie ofiarą donosów, tortur, śmierci, będziecie znienawidzeni z mojego powodu przez wszystkie narody. I tak rzeczywiście było. Historia tych naśladowców Jezusa taka właśnie była. I taka do dzisiaj jest, niestety. Mateusz, 10 rozdział, 22 wiersz mówi, wszyscy was znienawidzą z mojego powodu, to jednak kto wytrwa do końca będzie zbawiony, czy będzie ocalony. I to jest prawda, że pomimo tego, że ludzie będą mówić dużo o Jezusie, o Bogu, o Jego planie i tak dalej, pomimo że będą żyć jako chrześcijanie, będą tak mówić, że żyją jako chrześcijanie, to jednak tych prawdziwych naśladowców Jezusa będą usuwać w cień, ponieważ oni stanowią dla nich pewne sumienie, i będą chcieli się pozbyć ich z własnego środowiska. I to jest właśnie ten problem dla prawdziwych naśladowców Jezusa, jak rozpoznać tych nominalnych, a tych prawdziwych naśladowców. Otóż co można zrobić z tą wiedzą, jeżeli w pewnym sensie będziemy mieli tą wiedzę? Otóż Ewangelista Mateusz w 7 rozdziale 16 wierszu powiada, że po owocach ich poznacie. Czyli jednych i drugich poznamy po owocach. I to jest pewna wiedza, z którą coś powinniśmy zrobić. Tak nasz Pan powiedział. A więc jeśli skoro dał nam oczy i uszy do słuchania, oczy do patrzenia, to powinniśmy patrząc widzieć właśnie te owoce. Nie powiedział nam, żebyśmy zerwali te owoce, zrobili coś z nimi, ale powiedział, żebyśmy popatrzyli na owoce. jakie to będą. I w liście do Galatów, w 5 rozdziale, od wiersza 16 po wiersz 26, jest pokazana różnica, kontrast podany pomiędzy tymi, którzy postępują za naszym Panem i wyrabiają sobie właściwe cechy charakteru, a tymi, którymi nie kieruje Bóg ani Słowo Boże, ale kieruje ciało, uczynki ciała. I ten kontrast, który jest wykazany w tym liście do Galatów, on bardzo charakterystycznie pokazuje i żaden fragment Biblii nie pokazuje nam tak czytelnie tego kontrastu, jak właśnie ten list do Galatów. I od wiersza 16 czytamy tak. A teraz posłuchajcie, co wam powiem. Starajcie się, by Duch Boży kierował waszym postępowaniem, a nie ulegajcie pożądaniom ciała. Pożądania naszego ciała są bowiem sprzeczne z tym, czego żąda od nas Duch, to zaś czego żąda Duch, wyklucza pożądanie ciała. Tak więc Duch pozostaje w ustawicznej sprzeczności z tym, do czego odczuwa pociąg ciała. I dlatego nie możecie czynić czegoś jedynie dlatego, że odczuwacie ku temu pociąg. Jeżeli zaś postępowaniem waszym kieruje Duch Święty, to już nie znajdujecie się w niewoli prawa. A więc wiadomo przecież powszechnie, jakie to uczynki wywodzą się z pożądliwości ciała. I tutaj apostoł wymienia właśnie te uczynki ciała. To jest nierząd, nieczystość, wszelkie wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść jednych do drugich, spory, zawiść, brak opanowania, pycha, niezgoda, rozłamy, zazdrości, pijaństwo, hulatyki i tym podobne rzeczy. Ostrzegam was tak samo stanowczo, jak kiedyś to czyniłem. Nikt z tych, którzy dopuszczają się tych występków, nie otrzyma w nagrodę Królestwa Bożego. A więc bardzo dużo tu apostoł wymieni właśnie tych uczynków ciała. I następne wiersze podają tak. Z uległości zaś Duchowi Świętemu rodzą się miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Rzecz jasna, że temu wszystkiemu nie sprzeciwia się żadne prawo. I tak jest. Żadne prawo na świecie tym rzeczom, które teraz apostoł Paweł wymienił, żeśmy przeczytali, temu się nie sprzeciwia. To są rzeczy właśnie wynikające z uległości Duchowi Świętemu. Ci, którzy przynależą do Jezusa Chrystusa, sprawiają, że wszystkie pożądliwości i grzeszne pragnienia ich ciała są niejako współprzywijane z ciałem Jezusa do krzyża. Jeśli Duch Boży jest dawcą naszego życia, to powinniśmy postępować zgodnie z wymogami Ducha. I mówi wiersz 26 końcowy. Nie szukajmy tedy próżnej chwały. Przestańmy drażnić się nawzajem, zazdrościć jedni drugim. Tutaj ten kontrast, jaki pokazał apostoł Paweł między uczynkami ciała a uczynkami ducha, to są właśnie bardzo charakterystyczne dla obecnej chwili i to, co widzimy i jeśli dostrzegamy te rzeczy, coś z tą wiedzą powinniśmy zrobić. Bo Jezus mówi, po owocach ich poznacie. Jednych i drugich. Owoce Ducha Świętego. Jakbyśmy mogli po prostu tak opisać mniej więcej je. A więc ta miłość. Co to jest ta miłość? A więc szukanie najwyższego dobra innego człowieka, a nie szukanie własnych korzyści. Radość. A więc uczucie opiera się na błogosławieństwie i wynikające z wiary w miłość i łaskę obietnicę Boże. A więc radość w obietnicę. nadzieję, to, co w przyszłości człowiek otrzyma. Cieszenie się już teraz, w tej chwili. Pokój, a więc spokój ducha i umysłu, który jest potwierdzeniem dla człowieka, że jego relacja między nim a Bogiem jest właściwa. To jest ten pokój wewnętrzny. Cierpliwość, wytrwałość, wyrozumiałość, nieuleganie gniewowi, zgorzknieniu, wielkoduszność, uprzejmość, łagodność inaczej, niechęć do zranienia drugiego człowieka, niechęć niechcenie sprawienia mu bólu czy przykrości, dobroć, dążenie do prawdy, sprawiedliwości oraz nietolerowanie zła, a więc to się wyraża w dobrych uczynkach. Wierność, uczciwość wobec Boga, Jego słowa, jak i również wobec innych ludzi, z którymi jesteśmy zobowiązani przez jakieś umowy, kontrakty i tak dalej. Łagodność, powściągliwość połączona z siłą i odwagą, a więc nawet w gniewie okazywanie łagodności, miłości wobec drugiej osoby. Wstrzemięźliwość, czyli panowanie nad własnym egoizmem, pragnieniami, namiętnościami. A więc to są te owoce Ducha Świętego. To jest to, co wynika ze słuchania Słowa Bożego. A więc niestety, jak Pismo Święte mówi, że niewielu jest takich, którzy tak chcą postępować. Tak jak mówi Ewangelista Mateusz, 22 rozdział, 14 wiersz, zaproszonych jest wielu, ale niewielu wybranych. To znaczy, niewielu ludzi chce postępować tą drogą. Dlatego niewielu jest wybranych właśnie z tego powodu, że niewielu chce takie cechy charakteru praktykować. Mateusz 7, rozdział 13 po 16. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka brama i wąska droga, bo szeroka brama i wygodna droga prowadzi do zguby, a wielu tą idzie drogą. Natomiast ciasna brama i wąska droga, która prowadzi do życia, jest ich mało tych ludzi i niewielu znajdują tą drogę. I to jest właśnie ten problem, że niewielu ludzi chce właśnie te cechy charakteru wyrażać w własnym życiu. Pomimo, że czyta Słowo Boże, pomimo, że uczestniczy w jakichś społecznościach religijnych, to te rzeczy są im obce. I tutaj jest bardzo duże zagrożenie z tej strony, abyśmy mogli w właściwy sposób spojrzeć na otaczający nas świat i ludzi. Bo jak mówi apostoł Paweł, na Mateusz 7,15 mówi, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami, po owocach poznacie ich. I tutaj jest bardzo wielki problem, że Bóg nam wskazał przez swoje słowo, jak mamy to rozpoznać. I teraz jest kwestia. Czy chcemy patrzeć na to, czy nie chcemy patrzeć na to. Taka jest różnica właśnie i trudność chrześcijanina w zdecydowaniu się, czy wybiera taką albo inną drogę. I teraz powiedzieliśmy sobie na chwilę na temat prawdziwego chrześcijanina, jego cech, charakteru i tak dalej. Ale co to jest nominalny chrześcijanin, taki, który, jak Biblia go nazywa, jakśmy czytali w Ewangelii Mateusza 13,25, że dobry gospodarz nasiał ziarna czystego, ale mówi, gdy wszyscy spali, zjawił się nieprzyjaciel i cichaszem nasiał kąkolu między pszenicę. To jest właśnie ten nominalny chrześcijanin. I ten kompost jako ciekawostka, który rośnie w tamtych terenach, w tamtych Palestyny, to jest tak zwana życica, czyli inaczej roślina rosnąca w pszenicy do pewnego czasu wygląda tak samo, która ma duże korzenie, zadusza pszenicę, ponieważ wyciąga wodę, rodzi w swoich kłosach ziarno, które po spożyciu powoduje ślepotę u ludzi. To jest właśnie ten prawdziwy, rzeczywisty konkord, który rośnie w tamtych terenach. Tak niektórzy przedstawiają właśnie, że to jest ten taki konkord. A więc nominalny chrześcijanin właśnie jest pokazany w tym konkolu, gdzie ziarno jest posiane na gruncie skalistym, czyli to nie przyjmuje i nie daje plonu. Kto idzie za Jezusem, ani niesie krzyża, tak jak mówi ewangelista Łukasz 14:27, to też nie jest dobry chrześcijanin, tylko ten, który udaje, że jest chrześcijaninem, bo idzie za Jezusem, ani niesie krzyża swego. Tak jak również jest powiedziane w Księdze Izajasza 4 rozdział 1 wiersz, o którym też Jezus wspominał. W owym dniu uchwyci się 7 kobiet innego mężczyzny, mówiąc: swój chleb własny będziemy jeść, swoim własnym odzieniem będziemy się przyodziewać. Niech nas tylko nazywają od imienia Twego, zdejmij pohańbienie z nas. A więc chcą się tylko nazywać, chcą mieć swoje odzienie, swoje pożywienie, ale chcą się nazywać chrześcijaninami. I to jest właśnie ten nominalny chrześcijanin. To jest ta sytuacja, gdzie to jest tak grzeszna natura człowieka, która właśnie w tą stronę się składa, skłania. A więc to jest to, co apostoł tam wyliczał, żeśmy czytali na początku. Postawy wynikające z cielesnego myślenia człowieka tak zwanego nadrodzonego, inaczej może cechy charakteru nie będące wynikiem wynikające z przemiany, jaką przewidział Bóg. A więc te cechy, grzeszna natura człowieka, te uczynki ciała, jak to możemy określić, apostoł Paweł ich wymienił bardzo dużo, a więc wszeteczeństwo, to jest seksualna lubieżność, niemoralne zachowanie, nieczystość, złe myśli, złe uczynki, rozpusta, uleganie swoim pasjom, namiętnościom, pożądliwościom, koncentrowanie się na własnych przyjemnościach, bałwochwalstwo, oddawanie czci duchom, ludziom, posągom, uznawanie jakiegoś autorytetu, jakiejś instytucji, jakiejś osoby, która w pewnym momencie przewyższa cele i staje się ważniejsza od wszelkich innych założeń. Apostoł wymienił też takie zwane czary, czyli wszelkie techniki skrytej manipulacji drugim człowiekiem, kontroli bądź wywierania na niego wpływu w jakikolwiek sposób. A więc to jest manipulowanie drugim człowiekiem, tak jak dokonują to szatan i upadli aniołowie. Tak samo drugi człowiek jeden na drugiego może wpływać na jego podświadomość, aby osiągnąć własny cel. Wrogość, wrogie intencje, czyny, skrajna niechęć, nienawiść, spór, walka o pierwszeństwo, rywalizacja, nieustępliwość. Wymienił także apostoł Paweł zazdrość, czyli z powodu czyjejś pozycji, powodzenia lub posiadania. Gniew, czyli konflikty, złość wynikające z nieprzebaczenia, prowadzą do ostrych właśnie sytuacji, kłótni, zwad, knowania, a więc manipulacje, tworzenie podziałów, dążenie do władzy, właśnie dzielenie ludzi na lepszych i gorszych, ważnych i ważniejszych, odstępstwo, a więc wprowadzanie nauczania nieopartego na Piśmie Świętym, czyli odstępstwo od tych podstaw Słowa Bożego. Zabójstwo, zawiść, a więc to skrajna agresja, wrogość, nienawiść, pijaństwo, czyli osłabienie kontroli nad własnym umysłem, nadużywanie alkoholu i obżarstwo, biesiady, nieumiarkowane ucztowanie, a więc szeroko pojęta, można powiedzieć, sfera konsumpcji, jaka jest dzisiaj obserwowana. To są właśnie te cechy, te uczynki ciała, o których apostoł Paweł tu wspomina. Jest ich bardzo dużo. A więc nominalne chrześcijaństwo, czyli inaczej tak zwane, można powiedzieć, martwy duchowo, czyli nominalny chrześcijanin to jest ale nie chrześcijanin, tylko po prostu martwy duchowo człowiek. Można tak powiedzieć. Tak jak mówiliśmy o tym Konkordu, to jest ta sama sytuacja. I to jest co ciekawe, że wpływa na to, że z otoczenia wyciąga za tymi korzeniami wodę spodziny i zjedzenie tego ziarna powoduje u ludzi ślepotę. To jest właśnie ta cecha charakterystyczna tego Konkordu. Jak wpływa na otoczenie swoje, z którymi się z ludźmi kontaktuje. Jaki ma cel po prostu, można tak powiedzieć. A więc takich niestety dzisiaj i cały czas takich ludzi było bardzo dużo, zawsze byli. Są bardzo też, można powiedzieć, aktywni. Są to ważne często osoby, ważne persony w różnych społecznościach. Ciągle szukają własnej chwały, materialistycznych dążeń. Mają, można powiedzieć, że brak im etyki chrześcijańskiej. A więc po zachowaniu się w stosunku do innych osób, w stosunku do osób słabszych, próbują wywierać na nich wpływ, próbują zagarnąć nad nimi kontrolę. To są właśnie ci ludzie charakteryzujący właśnie przez ten Konkord. A więc również tych ludzi, którzy są, się nazywają takimi nominalnymi chrześcijaninami, jest ich bardzo dużo wśród młodzieży, ponieważ często młodzieży wmówiono, że jest nawrócona, że jest na dobrej drodze, że osiągnie to królestwo, to zbawienie, bo te nauki są dobre, jest wszystko ładne, tylko aby po prostu się utrzymać w tej społeczności, w której jest. Natomiast Bóg, Słowo Boże, wyrabianie charakteru, stawanie się uczniem Chrystusa, są to po prostu tematy obce. A więc o tym, że się nie mówi, aby się tylko utrzymać w tym, co się jest. I to jest właśnie ten problem, że często ludzie spotykają się w życiu z problemami, bo trudno jest odróżnić i mówić co innego, robić co innego, i wtedy jest ten konflikt. A Jezus mówi, po owocach je poznacie. Odróżnicie ich. To nie chodzi o sądzenie, tylko o spojrzenie, o popatrzenie na to, o czym wspomina nasz Pan. W Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale 27-23, na pewno słyszeliśmy to tłumaczenie, jest powiedziane w taki sposób. Do Królestwa Niebieskiego wejdzie nie ten, który mówi Panie, Panie, lecz ten, kto czyni wolę Ojca Niebieskiego. Wielu będzie mówić dnia onego. Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imię Twoje? Czyż nie w imię Twoje wyrzucaliśmy czarty? Czyż nie dokonaliśmy w imię Twoje wielu cudów? Wtedy powiem im otwarcie. Nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. I to jest... W zasadzie znamy ten tekst, powtarzamy go często, ale gdybyśmy się tak głęboko zastanowili nad tym, to jest bardzo perspektywa niemiła dla wielu ludzi. Bo mówi, czyniliśmy tego, tamtego w Twoim imieniu. A Jezus mówi, nigdy Was nie znałem. Przecież nasz Pan tu nie kłamie. Oni czynią wiele rzeczy w imieniu Jego, dopuszczają się takich różnych dobrych uczynków, a Jezus mówi, nigdy ich nie znał. To znaczy oni nigdy nie byli z nim w społeczności, tak można powiedzieć. A robili dużo rzeczy w imieniu Jego. A więc to jest, można powiedzieć, bardzo takie straszne podsumowanie, jakie tutaj daje nasz Pan. Można by sparafrazować to stwierdzenie w taki sposób, że czyniliście, tak jak mówi Jezus, mówi, czyniliście dobre rzeczy w moim imieniu, ale dla własnych korzyści. Bo oni szukali z tego wynikać chwały swojej, a nie chwały Bożej. Nie dość, że oni czynili pewne rzeczy dla własnych korzyści, to mówi, to co dobre czynili dla pozoru, a więc wyganianie złych duchów, mówienie w jego imieniu, czynienie wielkich cudów, to mówi, że to, do czego się dopuszczali, to co robili, doprowadzało do nieprawości. Mówi, odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Czyli te czyny, którymi czynili niby dobre rzeczy, doprowadzają do nieprawości. A więc jak straszne oskarżenie tu jest wobec właśnie tych, którzy robią coś w imieniu Boga, w imieniu Jezusa, a w ostateczności do czego doprowadzi. A więc wiele jest takich tekstów Pisma Świętego, który pokazuje właśnie ten kontrast, nie tylko to, co apostoł Paweł w liście do Galatów podał, ale wiele innych. Na przykład jest taki tekst w Psalmie 50 od wiersza 16 po 21 mówi, gdzie Bóg powiedział, do grzesznika zaś Bóg powiedział, po co wyliczasz moje przykazania? Czemu ciągle mówisz o moim przymierzu? Przecież ty nienawidzisz moich napomnień, a o moich słowach chcesz czym prędzej zapomnieć. Gdy spotkasz złodzieja, zawierasz z nim przyjaźń. Chętnie z rozpustnikami przystajesz. Z ust twoich wszelkie zło wychodzi. Twój język ciągle zdrady knuje. Siadasz i oczerniasz własnego brata. Oszczerstwa rzucasz na syna twojej matki. Gdyś to wszystko czynił, ja milczałem. Myślałeś, że jestem do ciebie podobny. Przecież to są straszne oskarżenia, które tutaj w tym psalmie czytam. Ale rzeczywiście ludzie się tak zachowują. Nam się po prostu czasami nie chce pomieścić to w głowie, że można w ten sposób w ogóle postępować. Ale niestety Słowo Boże jest prawdziwe i tak jak Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, żeśmy przed chwilą czytali, jak i ten psalm, on wyraźnie tutaj pokazuje, i jak teraz jest trudna sytuacja, by rozpoznać ten kontrast. I po czym w zasadzie można to rozpoznać. To nie jest łatwe. To jest, można z góry założyć, że to jest bardzo trudna rzecz. Ale niestety dał nam Bóg swoje słowo, dał nam swoje sposoby, jak mamy to rozpoznawać. Nie jesteśmy sami, tak jak czytaliśmy, że Bóg pośle, Jezus mówi w imieniu moim Ducha Świętego, który was prowadzi wszelką prawdę. Nie. A więc człowiek nie zostaje sam, ma tę pomoc, tą pomoc, ale tą pomoc trzeba słuchać. To nie jest tak, że to jest łatwe do rozpoznania. To jest bardzo trudna sytuacja i takie jest życie. Stąd niewielu jest wybranych, ale wielu z kolei ma tą, jest zaproszonych do tego, aby w tym mogło uczestniczyć, ale nie wszyscy chcą wybrać tą drogę. Raczej wybierają to drugie. I to jest właśnie ten problem. Jak postępować w tych trudnych czasach. Te trudne czasy, można powiedzieć, były cały czas dla chrześcijanina, dla prawdziwego naśladowcy Jezusa. Ale one się nasilają w szczególnych takich sytuacjach. Ja pastor Paweł mówi, że w ostateczne dni nastaną czasy trudne. W ostateczne dni. A więc nie ulega wątpliwości, że żyjemy w tych czasach. I tu jest właśnie ta sytuacja. Były czasy trudne przy pierwszym przyjściu naszego Pana. Są czasy trudne przy wtórnym przyjściu naszego Pana. A więc jak to teraz wszystko właściwy sposób pogodzić? I teraz, jeżeli się zorientujemy, że czasami może nie tak jest, jak powinno być według Słowa Bożego w naszym życiu, w naszym postępowaniu, czy można zmienić kierunek i można się odwrócić od tego wszystkiego? Otóż można się odwrócić, bo dokąd człowiek żyje, dotąd Bóg daje szansę, że można z tej drogi zejść i wejść na właściwą drogę wskazaną przez Słowo Boże. Ale to nie jest proste. Dlatego List do Żydów, 4 rozdział, 7 wiersz mówi: dziś, jeśli byście jego głos usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych. A więc jeżeli cośkolwiek usłyszymy i zauważymy, nie możemy tego odkładać, a może jakoś to będzie, może jakoś to Bóg załatwi sprawę. A więc musimy decydować w sytuacji, kiedy daje nam Bóg pewne rzeczy rozpoznać. Czy warto zmienić kierunek własnego postępowania, własnej orientacji, życia i tak dalej? Otóż warto, bo przed nominalnym chrześcijaństwem czy przed nominalnym chrześcijaninem to nie ma żadnej perspektywy, że nie ma żadnej przyszłości. I człowiek, widząc tą sytuację, powinien zdecydować, co mu się bardziej opłaca. Powiedz, od czego można rozpocząć w pewnym sensie zmianę kierunku myślenia, zmianę kierunku postępowania. A więc od podstaw trzeba rozpocząć, inaczej można mówić. Bo mamy dużą wiedzę, dużą znajomość Biblii i tak dalej. Ale jeżeli się zorientujemy, że coś nie jest tak, to trzeba wrócić do początku, czyli do źródła. I stamtąd należy zacząć szukać, w którym momencie popełniliśmy jakiś błąd, czy jakąś nieuwagę, żeśmy zrobili w własnym życiu. I rozpocząć od Ewangelii. Tak jak właśnie Jezus rozpoczął. Głosić Ewangelię. I co mamy do wyboru? A więc zastanowić się pierwsze nad tym, czym jest, jak zbliżyć się do Boga, czyli o tej pokucie powinniśmy się zastanowić, o wierze. Powinniśmy się też zastanowić, jaką część w naszym życiu odgrywa modlitwa i spróbować od podstaw zanalizować własne życie. W liście do Żydów w 6 rozdziale i wierszu 1 jest powiedziane: zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu. Ale chodzi o to, że jeżeli kiedyś założyliśmy ten zły fundament, to trzeba się zastanowić, czy on dobrze był założony. A więc co, o czym apostoł Paweł mówi? Co jest tym fundamentem? A więc pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga. To jest ten fundament. Jeżeli fundament nasz był źle założony, no to w trakcie, kiedy został dom zbudowany, kiedy jest pogoda, jest słońce, świeci, to jest dom zbudowany na tak zwanym fundamencie i na tak zwanym piasku. I te dwa domy w zasadzie się niczym nie różnią, jak słońce świeci. One są... Jedno i drugi jest dobry. Ale kiedy następuje widoczna ta różnica? Wtedy, kiedy jest wiatr, kiedy jest deszcz, kiedy są powodzie, to wtedy dopiero widać tę różnicę. A więc w czasie spokoju nie ma możliwości tak bardzo rozpoznać, czy myśmy zbudowali tak naprawdę na dobrym fundamencie, czy na piasku. Bo dopiero właśnie w trudnościach dopiero wiemy, jak pewne rzeczy, na te pewne rzeczy jak spojrzeć. I co czasami te doświadczenia, które przychodzą, one są bardzo dobre, ponieważ możemy zweryfikować nasz sposób czy my jesteśmy uczniami Jezusa? Czy jesteśmy robotnikami Jezusa? To tak jak ci, którzy czynili w imieniu Jezusa wiele rzeczy, ale Jezus mówi, że ich nie zna. Ale gdyby byli dobrymi uczniami Jezusa, Jezus by im tego nie powiedział. I to jest właśnie ten problem, nad którym powinniśmy się zastanowić, jeśli przychodzą trudne sytuacje, by zweryfikować, na czym tak dotychczas budowaliśmy. Chciałbym przeczytać taki tekst, który znamy z Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, wiersza 1 po wiersz 5. Tu są dwa takie przykłady, które Jezus przytoczył, by Żydzi zwrócili pewną uwagę na pewne sprawy, bardzo istotne. I mówi tak. Przyniesiono Jezusowi wiadomość o tym, że uczynił Piłat ludziom z Galilei. Co uczynił Piłat ludziom z Galilei? Kazał ich pozabijać, także ich krew zmieszał z krwią zwierząt, które składali na ofiarę. Na to Jezus odpowiedział. Myślicie, że ci ludzie z Galilei byli większymi grzesznikami niż wszyscy pozostali Galilejczycy, że tak strasznie ucierpieli? O nie, mówię wam, taka sama zapłata czeka was, jeśli się nie nawrócicie. I drugi przykład mówi, a może zdaje się wam, że przewinienia tych 18, którzy zginęli pod gruzami wieży Syloe, były większe niż grzechy wszystkich mieszkańców Jerozolimy? Mówi, o nie, mówię wam, taka zagłada czeka was, jeśli się nie nawrócicie. I tutaj ten tekst ewangelisty Łukasz, który podaje, co Jezus powiedział, w zasadzie nasz Pan wskazuje na pewne rzeczy. Mówi, jeśli się nie nawrócicie, tak samo poginiecie. A przecież Żydzi żyli z Bogiem, można powiedzieć, na co dzień. Przestrzegali sabat, przestrzegali święta, składali ofiary. A Jezus mówi, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy poginiecie. A więc na pewno Królestwa Bożego nie otrzymacie. Tak samo i mówi, ta wieża, tak samo pozabijał. A więc tak samo mówi, zginiecie. A więc różne okoliczności, nasz Pan tutaj podaje, że jeżeli ludzie nie zastanawiają się nad sobą, nad swym postępowaniem, to niestety w przyszłości nie otrzymają Królestwa Bożego. I tu jest właśnie ten problem, że często ten tekst różnie jest interpretowany, bo różne Biblie podają to w różny sposób. To, co Jezus mówi, jeśli się nie nawrócicie, to Biblia Gdańska podaje, jeżeli nie będziecie pokutować. Biblia Warszawska mówi, jeśli się nie upamiętacie. To jest to samo słowo. Biblia Poznańska mówi, jeśli się nie nawrócicie. Przekład dosłowny mówi, jeśli się nie opamiętacie. Przykład Nowego Świata mówi, jeśli nie ukażecie skruch. Ale co obojętnie, który tekst, które to tłumaczenie byśmy nie wzięli, chodzi o to, żeby człowiek żyjący w tym świecie, w danych okolicznościach, w danej społeczności, żeby się zastanowił nad sobą. Bo Jezus tu nawołuje tych Żydów, którzy żyli z Bogiem, o nawrócenie, o upamiętanie. Żeby się zastanowili nad sobą. Bo jeżeli nie, wszyscy poginiecie. I tu ten problem istnieje i również i dzisiaj. Żyjemy w takich czasach, że to słowo pokuta, pamiętanie, nawrócenie to jest często w różnych społecznościach pomijane chrześcijańskie. To jest taka niewygodna sytuacja troszeczkę dla tego, który mówi o tym, dla tych, którzy to mogliby słuchać tego. Jest to takie niewygodne poniżanie własnego ja, bo coś trzeba zmienić w życiu, a do tego przyzwyczajeni zostaliśmy, w tym, że zostaliśmy wychowani, a tu trzeba nagle coś zmienić. Ale dzisiaj modne jest wywyższanie własnego ja. Człowiek potrzebuje się czuć dobrze, by mu było miło, radośnie, wesoło. Dzisiaj nie życzy się w świecie i w społecznościach religijnych przemienione życie, sposób myślenia, powrócenie do Słowa Bożego, dochwalenia się sobą, swoimi sukcesami, rodziną, pracą i tak dalej. Nie potrzeba pokuty, nie potrzeba nawrócenia, opamiętania i tak dalej. By być wystarczająco dobrym, moralnym, nie potrzeba pokuty. Niepotrzebny jest Bóg, a nie Jezus. Dzisiaj rozbrzmiewa tak zwana Ewangelia sukcesu. Pocieszająca właśnie słuchaczy. Żeby byli zadowoleni, gdy przyjdą. Żeby się czuli dobrze, gdy przyjdą. Żeby się nie, głęboko zbyt nie zastanawiali nad sobą. Jak się zastanowią nad sobą, to co usłyszą? Mogą nie przyjść. I tak dalej. A więc taki jest dzisiejszy świat i takie jest dzisiejsze chrześcijaństwo. I tu jest właśnie ten problem. To jest właśnie ten kontrast. Nasz Pan nawołuje do zastanowienia się, jeśli się nie nawrócicie, to poginiecie. Jeśli się nie opamiętacie, to poginiecie. Ale te rzeczy dzisiaj są pomijane. To jest właśnie ten problem. Na tym może sobie zrobimy chwilę przerwy, a to nie będziemy dalej. Dziękuję. Zakończyliśmy na tym tekście Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, od 1 po 5, gdzie Jezus podał tu dwa przykłady, gdzie nawoływał Żydów do nawrócenia się, czyli do pokutowania, albo inaczej opamiętania, zależy jak który tekst, które tłumaczenie to podaje. A więc zwracał się nasz Pan do Żydów, do tych, którzy przecież znali Boga, przestrzegali sabaty, przestrzegali święta, składali ofiary, a jednak jak gdyby chciał, żeby oni się zastanowili nad sobą, czy dobrze to, co się wokół nich dzieje, czy jest to dobre, czy niedobre, czy właściwie rozumieją pewne rzeczy. I ta sama sytuacja jest i z nami dzisiaj. A więc powinniśmy się zastanawiać nad pewnymi rzeczami, jeśli są doświadczenia jakieś, dlaczego one są, co one chcą wyciągnąć, do jakiego wniosku powinniśmy dojść. A więc w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale 28 po 30 nasz Pan podaje takie słowa. Przychodźcie do mnie wy, ludzie zapracowani, przeciążeni, a ja dam wam utchnienie. Bierzcie na siebie tylko to jarzmo, jakie ja dźwigam, a nauczę was nosić je z pogodą ducha i bez skargi. Wtedy znajdziecie wytchnienie. Bo to, czym ja was obciążam, udźwigniecie bez trudu. A więc to jest dość ciekawe stwierdzenie naszego Pana, że każe ludziom, tacy jacy są w danej chwili, mówi, przyjdźcie do mnie, tacy jacy jesteście. Jak w tej chwili chcecie tą reformę zrobić, chcecie to znane zrobić, przyjdźcie tacy jacy jesteście. A więc, ale mówi, przyjmijcie moje warunki. Gdy przyjmiecie nowe moje warunki, bez trudu dacie sobie radę. I to jest właśnie ten problem, że ludzie często chcą postępować za Jezusem, ale z tym bagażem, z tym obciążeniem, jakie nabyli w swoim życiu, przez przyzwyczajenia, przez dziedziczność i tak dalej, przez naukę. A tu jest coś innego zupełnie. Bo często to jarzmo, które człowiek dźwiga całe życie, które sobie nałożył w różny sposób, gdzie mu inni kazali to tak, a nie inaczej postępować, jest to wielki problem. A Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, tacy jacy jesteście. Ale jest warunek. Ale nie możecie pozostać tacy, jacy jesteście. To jest właśnie ta rzecz, że często ludzie chcą przyjść do naszego Pana, chcą podążać za naszym Panem, ale chcą być tacy sami, jacy są w danej chwili, jak przyszli. Ale tu jest warunek, przyjdźcie tacy, jacy jesteście, ale nie możecie pozostać tacy, jacy jesteście. Bo nawołuję do przyjęcia mojego jarzma, dam wam moje jarzmo, nauczę was wynosić, czyli nawołuję wyraźnie do zmiany. I to jest właśnie ta szczególna sytuacja, przyjmijcie moje warunki, a ja was nauczę. I to więc a ludzie niestety, tak często mówię, jakiegoś mnie Boże stworzył, takiego miałasz. I ludzie nie chcą zmian wewnętrznych, nie chcą po prostu się dostosowywać do tej Ewangelii, do tych poleceń naszego Pana. A więc tu jest wyraźnie powiedziane, że musi nastąpić zmiana kierunku myślenia, postępowania. A więc musi jakaś zmiana nastąpić od chwili przyjścia do naszego Pana, kontaktu z naszym Panem, znalezienia Go w tych Słowie Bożym. Przyjdźcie do mnie tacy, jacy jesteście, ale nie możecie pozostać tacy sami. I tu jest ważne to, żeby się często ludzie wcale nie popełniają wielkich rzeczy, wielkich wykroczeń, aby musieli strasznie pokutować. Tu wcale nie chodzi o to, o takie poniżanie własnego ja. To nie chodzi o takie zupełną radykalną zmianę, ale tu chodzi o zastanowienie się nad sobą, nad swoim sposobem myślenia, nad swoimi przyzwyczajeniami. I to jest właśnie czasami ta istotna sytuacja, bo jak człowiek był wychowany w środowisku chrześcijańskim, prawidłowo przestrzegał pewne rzeczy, pewne reguły, on wiele w życiu tak naprawdę nie zmieni. On pójdzie tą samą drogą, ale w czym jest tu rzecz? Żeby człowiek mógł zrozumieć, że nie zależy to od niego, tylko że to musi zobaczyć, jaka jest jego rola i jaka jest rola Boga. Czym jest Bóg dla niego? I co, jak powinien spojrzeć na siebie, na swoje zdolności, umiejętności i tak dalej. To jest właśnie ta sprawa, o czym tutaj jest mowa. A więc pokutę można porównać na przykład do takiej jazdy samochodem, że się jedzie samochodem, nagle się odwraca w odwrotnym kierunku i jedzie w drugą stronę. I to jest zmiana kierunku myślenia, postępowania. A więc rozpoczynamy jak gdyby szukanie tego, co Boże i odwracamy się od tego świata inaczej. Chociaż żyliśmy w społeczności, że odwróciliśmy się od tego pewnego świata, to jednak musimy widzieć rolę Boga w naszym życiu i naszą sytuację wobec Boga. Kim my jesteśmy wobec Boga? Niestety, będąc w świecie, żyjąc w tym świecie, różne były sytuacje. Było i tak, jak mówi apostoł Paweł do Tymoteusza, 3:3, mówi, przecież i my byliśmy kiedyś nierozsądni, przekorni, zbłąkani, ulegaliśmy różnym pokusom, oddawaliśmy się rozkoszom, kierowaliśmy się w życiu złością, zazdrością, budziliśmy wstręt w ludziach i wzajemnie się nienawidziliśmy. I tak rzeczywiście, tak poniekąd tak postępowaliśmy. Czasami pewne rzeczy robiliśmy, bo uważaliśmy, że to tak należy. Ale to nie wynikało z tego, że byliśmy bardzo źli, ale tak po prostu, że tacy byliśmy, bo tak do tego przyzwyczajeni zostaliśmy. A zwrócenie uwagi na siebie, na zbliżenie się do naszego Pana jest zrozumienie naszej pozycji przed Bogiem. Czym my jesteśmy przed Bogiem? Czy my jesteśmy tak bardzo wartościowi, że my nie chcemy zrezygnować z własnych przekonań, z własnych przyzwyczajeń? I to jest właśnie dość istotna sytuacja. A więc tu nie ma prostej odpowiedzi. Jak? Każdy musi widzieć siebie w tym, czym jest przed Bogiem. Możemy taki sobie zrobić sprawdzian, po której my właśnie stronie stoimy. Tak naprawdę. Czy w życiu przeszliśmy tą pokutę, czy nie, czy w ogóle zastanawialiśmy się nad sobą, czy się nie zastanawialiśmy nad sobą. Czy chcemy tak naprawdę postępować zgodnie z tym, co Bóg sobie życzy, czy nie. Czy zadowala nas to, czym jesteśmy i kim jesteśmy. Czy chcemy po prostu pewne rzeczy zmieniać. To jest taki sprawdzian, który każdy w jakiś sposób powinien sobie zadać pytanie, po której stronie stoi. I jak naprawdę to można zrozumieć. Teraz jest pytanie, czy chętnie na przykład powracamy do tych rzeczy, któreśmy źle zrobili, czy te rzeczy, któreśmy źle zrobili, czy one mobilizują nas do tego, żeby w przyszłości unikać, żeby nie zrobić podobnie, czy odczuwamy przed Bogiem właśnie to, że to był nasz zły czyn, potknięcie, przewinienie, różnie to w życiu mogło to być, abyśmy drugi raz tego kroku nie zrobili. A więc taki sprawdzian w pewnym sensie powinniśmy sobie stawiać i odpowiedzieć sobie na pytanie, po której stronie stoimy. A więc czy pragniemy rozmawiać o tym w społeczności, o tych uchybieniach, czy chcemy pomocy, czy chcemy wsparcia? To jest bardzo ważna rzecz, bo powinniśmy zastanowić, czy my naprawdę poszliśmy za naszym Panem we właściwy sposób, czy po drodze, którą nam Jezus wyznaczył. Tak jak Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni. Tak jak Bóg mówi, kogo mój ojciec nie pociągnie, ten przyjść do mnie nie może. A więc czy weszliśmy na tą drogę postępowania za Jezusem, którą Jezus nam wyznaczył, czy sami sobie wyznaczyliśmy? A może społeczność nam wyznaczyła, albo może ktoś nam wyznaczył tą drogę, po której chodzimy. I to jest bardzo ważne, że czasami ludzie chcą iść za Jezusem, ale własną drogą, którą sobie wybrali. I uważają, że idą za Jezusem. Ale czy niosą krzyż? Czy niesiemy krzyż? I te pytania niestety ciągle trzeba stawiać sobie, bo to nie chodzi o to, żeby się poniżać, żeby szukać tych wad w sobie, tych uchybień i tak dalej, żeby wtedy się dobrze czuli, może byśmy czuli. Nie, nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby sobie zawsze zadawać pytanie, czy to, co robimy, czy robimy dobrze, czy naprawdę Bóg z tego jest zadowolony. A więc jak następuje to zbliżanie się do Boga? Bo można powiedzieć, że jak powstaje to pragnienie zbliżenia się do Boga? Bo Jezus mówi, przyjdźcie do mnie. A Bóg mówi, kogo ojciec nie pociągnie, ten do mnie przyjść nie może. Jak to następuje? W jaki sposób? W którym momencie? Co człowiek musi zrobić, a co Bóg musi zrobić? A więc tu są trudne momenty, bo objawienie Jana 3,20 mówi, to stoi u drzwi i kołacze. A więc Bóg jest zawsze chętny i Jezus, by pomóc, by człowiek mógł wejść na tą drogę, by chętnie pomógł takim ludziom, gdyby chcieli, ale człowiek musi odpowiedzieć na pewne zapytania. A więc 1 Tymoteusza 2,4 mówi, kto chce Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Czyli Bóg różne sytuacje stwarza w życiu, aby można było zrozumieć pewne rzeczy, ale w tym pewnym momencie, czy my chcemy słuchać to, co nam czasami mówi Bóg. I to jest właśnie ten problem, że pytania musimy sobie zadawać. Szukać odpowiedzi musimy w Słowie Bożym. Zawsze w trudnych sytuacjach mamy pomoc, że Bóg nam pomoże. Nie jesteśmy sami, ale trzeba się nad tym zastanowić. Bo jeżeli, tak jak jest w szkole, w pracy, że ten, który się dopomina, ten, który się upomina, prośby śle do kierowników, do ludzi, do otoczenia, że mu się należy, że on powinien dostać i tak dalej, że chce, że się stara o to, że chce coś dostać, no to wtedy wiadomo, przy jakiejś awansie, przy jakiejś sytuacji dochodzi do tego, że taki człowiek otrzymuje. A jeżeli my będziemy obojętni, zawsze będziemy mówić, że a, jakoś tak będzie, Bóg i tak zrobi to, co trzeba będzie, bo Bóg wie, co dla nas jest najlepsze, no to się zachowamy tak jak ci przeciętni ludzie. A, co będzie, to będzie, ze wszystkim się pogodzimy, on wszystko przyjmie, każdą sytuację, nie będzie narzekać na to, że ktoś inny dostał, a on nie dostał. A więc po to Jezus mówi, daje ten przykład w Ewangelii o tej wdowie, która się tak dopominała. A więc Jezus daje przykład, że tak samo i Bóg też da to, co o nią ludzie go proszą, ale muszą go prosić z wiarą. A więc jeżeli komuś jest obojętnie, no to Bóg da to po prostu w taki a inny sposób. Nie możemy oczekiwać od Boga różnych cudownych rzeczy, jeżeli my o to nie będziemy prosić. I tu jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli w naszym życiu nie było tej prawdziwej, tej drogi wejścia na tą wąską ścieżkę, tej pokuty, to gdy została ustalona ta droga, wybrana ta droga przez jakieś okoliczności, nie przez Słowo Boże, to zaczynamy się utwardzać na Słowo Boże. Zaczynamy po prostu, to Słowo Boże nie wywiera dla nas takiego ważnego wpływu. Utwardzamy się, a skutki są opłakane, bo przyjmując Słowo Boże, ono coś ma w naszym życiu zmienić. Ta zmiana musi nastąpić, bo tu jest warunek. Przyjdźcie tacy, jacy jesteście. Nieważne, jacy jesteście, tylko ważne, żebyście chcieli przyjść. Żebyście chcieli skierować kroki, żebyście chcieli zobaczyć pewne rzeczy. A wtedy następuje ten proces zmiany. I gdy nie następuje zmiana na słowa Ewangelii, gdy wybieramy swoją drogę, to jest tak, jak Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 12 rozdział 43 po 45. Gdy demon opuści człowieka, błąka się po pustyni, ale nie może znaleźć wytchnienia. Wtedy mówi sobie, wrócę się tam, skąd wyszedłem. Wraca się i zostaje swoje mieszkanie wolne, posprzątane i przystrojone. Wtedy sprowadza do siebie jeszcze 7 demonów gorszych niż on sam i mieszka tam razem. Dlatego też stan końcowy takiego człowieka jest o wiele gorszy niż początkowy. I to jest właśnie niebezpieczeństwo przyjmowania Ewangelii bez zmiany życia. Bo człowiek taki bardziej się degraduje, gorszy jest, aniżeli gdyby nigdy Ewangelii nie usłyszał. Dlatego Jezus, przyjdźcie do Jezusa, jak mówi nasz ten tekst, przyjdźcie do mnie i nauczę was chodzić z tym bagażem, który ja wam dam. Ale nie możecie być tacy sami. I tu Ewangelia do czegoś zobowiązuje. Że trzeba niestety się zmieniać. Ewangelia musi robić zmiany w naszym życiu. Bo efekt jest taki, jak tutaj powiedział o tym tej przypowieści nasz Pan. A więc gdy mówimy o pewnej zmianie, o pewnym sposobie myślenia, to nie mówimy tylko o tym, że to musimy zrobić na samym początku, że to jest wymagane. Owszem, droga właściwa, podjęty właściwy kierunek ma być dobrze zrobiony, powinien dobrze być zrobiony i to jest właściwe. Ale nie możemy poprzestać na tym, że to nam do końca życia wystarczy. Ponieważ codziennie powinniśmy się zastanowić nad tym, jak przebiegło życie, jak przebiegł dzień, jak się zakończył, co zawdzięczamy Bogu, czym żeśmy po prostu moglibyśmy ten jutrzejszy dzień zmienić, żeby nie było tak jak źle jak poprzedni. I to jest właśnie bardzo ważna rzecz, ponieważ Jakub mówi 3:2, każdy z nas dopuszcza się wielu uchyleń. To jest prawda, to nie ulega wątpliwości, pomimo że czytamy Biblię, rozmawiamy o Słowie Bożym, to i tak uchyleń się dopuszczamy. W różnej formie, w różny sposób. Robimy różne rzeczy w życiu, uczestniczymy w życiu w różnych społecznościach religijnych. Urodziliśmy się w takiej, a nie innej rodzinie, gdzie się mówi o Bogu, o Biblii. Tak samo Żydzi też w takiej społeczności się urodzili, żyli od 4000 lat. Bóg pozwolił im, że nie była świątynia, że mogli składać ofiary, przestrzegać sabat. Ale Jezus też nawołuje, jeśli się nie nawrócicie, tak samo poginiecie, czyli nie będzie dla was przyszłości. A więc tak samo i my. Gdy urodziliśmy się w rodzinach chrześcijańskich, chyba wszyscy urodziliśmy się w rodzinie chrześcijańskiej, obojętnie w jakim środowisku, w jakim ugrupowaniu, to jednak ochrzcili nas, czy wzięliśmy symbol po pewnym czasie i staliśmy się chrześcijanami i tak nas nazywają, że jesteśmy nimi. Ale tak naprawdę, czy głęboko zastanowiliśmy się nad tym, w jaki sposób staliśmy się tymi chrześcijaninami? I czy to jest cel w taki sposób, jaka wyznaczona została przez daną społeczność religijną, ta droga do Boga, do Królestwa? I tak wielu powie, że tak, to jest ta droga właściwa, bo dziadki, rodzice postępowali i tak dalej tą drogą. My też idziemy tą drogą, to musi być właściwa. Ale to nie chodzi o to, jaką drogą inni postępują, tylko właśnie jaką drogą my postępujemy. Czy my widzimy siebie w kontraście do Boga? Co zawdzięczamy Bogu? A kim jesteśmy wobec Boga? Jezus mówił w Ewangelii Jana, 1:12, że ci, którzy Go przyjęli, czyli przyjęli Ewangelię, dał im prawo stać się dziećmi Bożymi. A więc dał prawo. Ale więc ci, którzy Go przyjęli. A więc każdy ma prawo skorzystać z tego, żeby być dzieckiem Bożym. Dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Ale jak skorzystamy z tego prawa, to już jest nasza sprawa. A więc nie jest tak, że z urodzenia mamy to prawo. Mamy prawo z wyboru. Ci, którzy Go przyjęli, dał im prawo stać się dziećmi Bożymi. I teraz możemy z tego skorzystać. A więc Żydzi przed Bogiem na co dzień, od rana do wieczora mówili o Bogu. Nie byli wielkimi grzesznikami. A Jezus do nich takie rzeczy mówi. Zanim Jezus rozpoczął głosić Ewangelię, to przecież Bóg posłał Jana Chrzciciela. Pomimo tego, że oni tak dużo Boga znali, posłał Jana Chrzciciela, żeby oni byli przygotowani na przyjęcie Mesjasza. A więc w pewnym sensie Bóg uczynił wiele w stosunku do człowieka, żeby mogli rozpoznać tego Mesjasza. I można powiedzieć, że odezwa Żydów na to, co Jan głosił, była dość, można powiedzieć, umiarkowanie pozytywna. Ponieważ dużo przychodziło i chrzciło się u Jana. Czyli jak gdyby to, co mówił Jan, akceptowali ludzie w pewnym sensie. A więc Bóg przygotował ich na przyjęcie tego. A więc tak samo i my, gdy czasami dociera do nas ta Ewangelia, to ona dociera w różnych sytuacjach, gdzie po doświadczeniach, po różnych komplikacjach życiowych, po kłopotach, po różnych nieprzyjemnościach. A więc wtedy mamy czas zastanowić się nad tym, czym jest nasza postawa przed Bogiem. Czy jest ta postawa taka, jak powinna być. A więc przecież prorok Izajasz mówił o Janie Chrzcicielu, a więc to była bardzo ważna funkcja, którą spełnił Jan Chrzciciel, bo mówi Izajasz, Marek, 1 rozdział, 2 po 5 wiersz, prorok Izajasz napisał w swojej księdze, to jest mój poseł, mówi Bóg, on przygotuje ci drogę. Pojawił się wobec tego na pustyni Jan Chrzciciel z takim wezwaniem, nawróćcie się i przyjmijcie chrzest, a Bóg odpuści wam grzechy. A więc schodzili się do niego ludzie z całej Judei oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy wyznawali grzechy swoje, a on je chrzcił w wodach Jordanu. A więc odpowiedzieli pozytywnie. A więc my również wychowani może w podobnych warunkach jak Żydzi, też Bóg czasami chce do nas trafić z różnym przesłaniem, żebyśmy się zastanowili nad sobą. Dlatego czy do Żydów, czy do nas stosują się te słowa, wypełni się czas i przybliżyło się królestwo, tak jak mówi Jezus, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Nie mówi wierzcie i Ewangelii i pokutujcie, tylko pierwsze pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Mateusz 3,2 mówi, pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. A więc Bóg cały czas próbuje wpłynąć, jak gdyby zasugerować człowiekowi, by człowiek się zastanowił nad sobą, żeby w pewnym sensie się wyciszył, mógł zastanowić się, przeanalizować swoje życie, swoją przeszłość, swój dzień, czy tak było, jak powinno być, czy może powinno lepiej. A więc dzisiejsi chrześcijanie również nie są wielkimi grzesznikami, tak jak i Żydzi kiedyś nie byli grzesznikami. A więc tak samo i kiedyś, tak jak i dzisiaj nawołuję, rozpocznij życie od nowa, zastanów się nad sobą. Nie znaczy, że masz zmienić wszystko, ale warto, żeby się zastanowić. Otóż, bo całe życie musimy się zastanawiać, musimy myśleć, czy tak jest, jak wypracowaliśmy to przez lata, czy tak, jak nam powiedzieli, czy tak, jak nas nauczono, czy rzeczywiście tak jest, konfrontować z tym Słowem Bożym. Bo jeśli mówimy o chrześcijaninie, to słowo chrześcijanin oznacza człowieka po nawróceniu, po pokucie, oznacza człowieka naśladującego Jezusa. To jest słowo chrześcijanin. To nie jest tylko nazwa, szyld, denominacje, szyld ugrupowania religijnego i tak dalej. To jest słowo chrześcijanin. Człowiek, który idzie za Jezusem. To jest chrześcijanin. A więc, jeżeli mówimy o pokucie, o pamiętaniu, to mamy na myśli przemieniony sposób myślenia, życia, relacje, motywy. A więc celem jest czynienie i słuchanie Boga. Iść za Jezusem, znaczy wypełniać Jego wolę. Osoba, która idzie za Jezusem, jest to bardzo ciekawe, która jest tym właśnie uczniem Jezusa, jest bardzo trudno obrazić, która idzie za Jezusem, ponieważ ona nie ma wygórowanych ambicji, nie ma wygórowanych celów. Bo ona chce postępować za naszym Panem. Jest bardzo łatwo zaspokoić różnymi innymi sprawami. A więc nie ma wielkiego poszukiwania za jakimiś konkretnymi celami w życiu, szukania jakichś szczególnych celów w swoim własnym życiu. Ona chce czynić wolę naszego Pana. I to jest łatwo ją zaspokoić, to jest trudno obrazić. A teraz się możemy zastanowić, kto się tak bardzo szybko obraża, to jaki ma cel w życiu. A więc ta osoba, która się tak szybko bardzo obraża, to znaczy, że jest tępkiem świata, że nie wolno nic powiedzieć, że jej wolno mieć różne wymagania i że wszystko się wokół niej powinno toczyć. A więc tak nie jest. Tak, ile razy naszego Pana obrażono? Ile apostołów razy obrażono? A czy po prostu obrażał się na tych, którzy tak postępowali z naszym Panem? I to jest dość skomplikowana sprawa, że człowiek, gdy widzi swój stan, swoją pozycję, to nie jest w stanie sam porzucić własnego grzechu, własnych przyzwyczajeń, własnych słabości, zmienić się. Dlatego, że nikomu się w życiu jeszcze nie udało, by porzucić grzech o własnych siłach. Dlatego Jezus wziął grzech na siebie, tak jak wiele czytamy. Tak jak czytaliśmy, przyjdźcie do mnie z tym brzemieniem, jakie macie, a ja was nauczę nosić moje brzemię, a nie to własne, wasze własne brzemię. I tu jest właśnie ten cel. Ludzie, dlaczego w taki sposób postępują, a nie inaczej? Ponieważ w tym życiu dzisiaj ludzie sobie mogą poradzić własnymi problemami, doświadczeniami. Nie wiedzą, jak to udźwignąć, bo w własnych siłach próbują dźwigać. A Jezus mówi, ja wezmę na was ten swój grzech i wam pomogę. Ale i to jest właśnie ten cel, że Jezus jest tym, który pomaga. A więc pokuta, to pamiętanie nie byłyby niepopularne, gdyby polegało to tylko na tym, jakbyśmy tylko mówili, że niezadowoleni jesteśmy z tego, co się nam przytrafiło, że to, co robimy, jest niewłaściwe. To nie jest pokuta. Jeżeli my widzimy w sobie jakieś złe sposoby myślenia, postępowania i tak dalej. To jest dopiero początek, ale to jest dobry początek. I człowiek w pewnym sensie jest przygotowywany przez Boga, aby mógł zrobić właściwy użytek ze Słowa Bożego. Tak jak w przypadku Żydów, tak jak i w przypadku chrześcijan. Człowiek musi pewne rzeczy zrozumieć, powinien zobaczyć, widzi te pewne rzeczy i wtedy wraca się o pomoc, tak jak Jezus mówi, że On pomoże nosić ten ciężar. I tak rzeczywiście jest. A więc zrozumieć swój stan, swoją sytuację. Ta Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 4 i 5 wiersz, mówi, że a może zdaje się, ja to przypomnę jeszcze ten tekst, a może zdaje się wam, że przewinienia tych 18 ludzi, którzy zginęli pod brudami wieży Syloe, były większymi niż grzechy wszystkich mieszkańców Jerozolimy? O nie, mówię wam, taka zakłada czeka was, jeśli się nie nawrócicie. A więc Jezus opowiedział o tej tragicznej sytuacji, o wieży Syloe. Być może, że tam, gdzie było to uzdrowienie przy tych wodach wieży Syloe. Co możemy powiedzieć o wieży? Po co się buduje wieże? Wieże się buduje jako symbol czegoś. Wieże się buduje po to, żeby ostrzegała przed niebezpieczeństwem. Tak w przyszłości było. By widzieć z daleka nadciągające niebezpieczeństwo. Niewiele wiemy o tym przypadku. Jak to się stało? Dlaczego się to stało? A może to było tak, że tak jak i dzisiaj ludzie chcą budować swoją przyszłość, widzieć niebezpieczeństwo, ale bez pokuty. Dzisiaj wielu chrześcijan szuka rozwiązania swojej sytuacji, swoich problemów bez pokuty. My jako społeczność badaczy czy jaka inna społeczność, też może szukaliśmy, może szukamy rozwiązań bez tej pokuty, czyli bez tego zwrócenia się do Boga. A więc ci ludzie, co przebywali w otoczeniu wieży Syloe, czuli się pewnie, bo mieli wieżę, widzieli daleko nadciągające niebezpieczeństwo. Miasto było na wzgórzu, jeszcze była wieża dodatkowo, a więc widzieli daleko nadciągające niebezpieczeństwo. A to wszystko nagle zawaliło się im na głowę. Większość chrześcijan dzisiaj tak samo. Może i my czasami budowaliśmy swoje bezpieczeństwo przy Słowie Bożym, tak jak tu mam przy Słowie Syloe, że mieliśmy odpowiedź na różne rzeczy ze Słowa Bożego, wiedzieliśmy jak odpowiedzieć, mieliśmy swoje interpretacje Słowa Bożego, boskiego planu i tak dalej. Czuliśmy się pewnie przez wiele lat, komfortowo czuliśmy się. Patrzeliśmy też, można powiedzieć, na ludzi troszeczkę z góry. Mieliśmy wszystko poukładane. A więc stworzyliśmy swój własny świat typów, figur. Królestwo Boże, można powiedzieć, było słowa, a Jezus mówi, królestwo jest wśród was. Nie w słowach, tylko w uczynkach. I to jest właśnie ta różnica. A tak wygląda się, jak ładnie o tym mówimy, ładnie, piękne rzeczy wszystko przedstawiamy, tak pięknie wszystko ładnie wygląda na zebraniu, że jak gdyby królestwo Boże jest w słowach. Ale to ma być w życiu, a nie w słowach. A więc dzisiaj niewielu chce mówić właśnie o tej pokucie. A przecież to jest podstawowa rzecz. Prawdziwa pokuta daje siłę do życia, bo człowiek pozbywa się tego ciężaru. Jezus bierze na siebie ten ciężar. Życie rozpoczyna od nowa, ma nową energię, siłę w postępowaniu swoim z różnymi trudnościami. A więc co mamy tą pewność? Mamy w domu wiele literatury. Tam potrafimy sobie znaleźć odpowiedź na wiele różnych rzeczy. Przedstawiamy komuś różne sprawy związane ze Słowem Bożym. Stajemy się wybitnymi teologami po wielu, wielu latach. Ale tak naprawdę zapominamy później w pewnym momencie, gdy rozmawiamy z kimś, powiedzieć człowiekowi o jego postawie wobec Boga, jego stosunku do Boga, jego sytuacji. Zapominamy mu powiedzieć, czym jest Bóg, czego Bóg żąda od człowieka. O pokucie, o nawróceniu. Zapominamy powiedzieć o fundamentach nauki chrześcijańskiej. Dlaczego? Dlatego, że sami szukaliśmy tej odpowiedzi w inny sposób. I tak jak żeśmy zostali przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, do pewnych rozwiązań, tak samo innym to przekazujemy. A przecież podstawą i fundamentem nauki chrześcijańskiej jest pokuta, wiara, modlitwa. A więc te rzeczy są dość proste w pierwszych informacjach, w pierwszych naukach, ale nie są takie łatwe w życiu do wykonania. A więc tego się musimy uczyć. A więc mówimy innym ludziom o pewnych rzeczach, przekazujemy innym pewne sprawy związane z tym, co nas nauczono. Tłumaczymy wiele dni, wiele miesięcy. Ludzie przyjmują nasze poglądy. I okazuje się, że dochodzi do tego, że przekonaliśmy człowieka do poglądów, do tematów, któreśmy poruszali. Zaczyna mówić naszym językiem, używa naszego słownictwa, ale zapominamy powiedzieć, czego Bóg żąda od tego człowieka. Bo człowiek, można tak przyjąć, że wtedy nie patrzy na to, czego Bóg od niego żąda, tylko co dana dominacja, do czego go przekonała. Dane poglądy go do czego przekonały. A przecież człowiek ma zrozumieć, kim jest przed Bogiem. To jest bardzo ważna sytuacja. By mógł widzieć siebie takim, jakim jest. Jak widzi go Słowo Boże. a nie takim, jak widzi go otoczenie, świat, ludzie, rodzina, znajomi, tak jak sam to zrozumiał przez życie. I tu jest właśnie ten problem. I taki człowiek czasami, tak samo i my może, żeśmy tak samo robili, może i tak z nami postępowano, że my też weszliśmy na tą drogę za Jezusem, może to nie w taki właściwy sposób. Może nam nie powiedziano o tym, może sami nie doczytaliśmy się o tym. Przekonały nas różne argumenty, różne rzeczy, które słyszeliśmy. Ale tak naprawdę trudno nam jest teraz zgodzić się z tym, że może było nie tak, jak powinno. Jeżeli będziemy sobie zadawać pytanie i zastanawiać się nad tym, to dojdziemy do takiego wniosku, że trzeba się znaleźć w takiej sytuacji, aby sobie odpowiedzieć, jaka jest nasza pozycja przed Bogiem. Czy rzeczywiście Bóg jest nas zadowolony? Czy my przyszliśmy do denominacji, czy przyszliśmy do Boga? Bo Ewangelia, którą głosimy, którą nam głoszono, czy głosimy innym, to ma przyprowadzić człowieka do Boga, żeby człowiek zrozumiał siebie, jakim jest. To jest główny cel, żeby później mógł o własnych siłach postępować i konfrontować to z tym, co Bóg jemu oferuje. Problem właśnie polega na tym, że przyjęliśmy, bo było łatwo to przyjąć pewne rzeczy. Nie zastanawialiśmy się, bo zastanawianie się to jest trudna sprawa. Lepiej przyjąć to, co ktoś nam mówi, polegać na innych, zanim zamiast samemu po prostu analizować to. Bo to jest łatwiej. Człowiek jest po prostu, można powiedzieć, w pewnym sensie leniwy. I dlatego tak postępuje tą drogą, która mu jest łatwiejsza. Nie ma się tego drzwi. Ale doświadczenia życiowe doprowadzają do tego, że czasami Bóg nas zmusza do myślenia, do zastanowienia się nad sobą, nad otoczeniem, nad rodziną, nad tym, co przeżyliśmy. A więc to chodzi o to, żeby wyciągać wnioski z doświadczeń, czy rzeczywiście my stanęliśmy po właściwej drodze. W liście do Efezów w 4 rozdziale 21-24 jest powiedziane tak. Efezów 4 rozdział 21-24. Skoro słyszeliście o nim i nauczyliście się prawdy zgodnej z Ewangelią Jezusa, rozwijajcie ze swoim poprzednim, przepraszam, zerwijcie ze swoim poprzednim życiem, ze swoim starym ja, którego zdradliwe namiętności prowadziły do zguby. Trzeba wam duchowej odnowy, nowego ja, człowieczeństwa stworzonego na obraz Boży, pełnego świętości, prawości i prawdy. A więc tu wyraźnie nawołuje nas tutaj apostoł do zerwania z pewnymi przyzwyczajeniami. Skoro poznaliście Ewangelię, to powinno powodować zmianę waszego życia. I jeżeli ta zmiana nastąpiła, jeżeli w pewnym sensie zrozumieliśmy, czym jest nasza postawa wobec Boga, czyli ta pokuta, wyrabialiśmy sobie tą wiarę, jeżeli we właściwy sposób postąpiliśmy, to jest właściwa droga. I jak apostoł Piotr mówi w pierwszym liście od 5-8, że wtedy dopiero możemy rozwijać właściwy charakter. Bo drugi Piotra, pierwszy rozdział 5-8 mówi tak. Dlatego też, wykładając wszelkich starań, dodajcie do wiary waszej cnoty do cnoty, poznanie do poznania, powściągliwość i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli teraz Jezus mówi, pokutujcie i wierzcie Ewangelię. A więc pokuta postępuje, wiara wzrasta i dopiero do tej wiary wynikającej z pokuty dopiero możemy dodawać cechy charakteru, które się Bogu podobają. Jeżeli to w ten sposób postępuje, to dopiero wyrabiamy sobie charakter. Jeżeli teraz nie było w naszym życiu tego właściwej rzeczy, tej pokuty, a więc jeżeli nie było pokuty, to i wiara nie wzrastała. Bo co mieliśmy wierzyć, jak nie było pokuty? Jak uważaliśmy, że wszystko jest to, co robimy, jest dobre, nie od Boga zależy, jak mogła wzrastać wiara. Jeżeli pokuta jest, wzrasta wiara, do wiary dodajemy różne cechy charakteru, czyli rozwijamy się jako prawdziwy chrześcijanin. I to jest właśnie ta droga, którą Bóg przewidział. Jeżeli nie ma tej wiary, no to nie ma do czego dodawać. I to tak jest. To jest taka imitacja nominalnego chrześcijanina, czyli taka niby chrześcijanina, który jest chrześcijaninem, a nim rzeczywiście nie jest. I to jest z nazwy. I to jest ta droga biblijna, właściwa droga, jeżeli my zrozumiemy te rzeczy, jeżeli pójdziemy tą drogą, którą wyznaczył Jezus. A więc tak jak Bóg przyprowadza człowieka do Boga, a Jezus wyznacza drogę, po której ma chodzić, mówi, jam jest droga i prawda, i tak dalej, przyjdźcie do mnie, a ja was nauczę drogi, po której macie chodzić. Ale nie szukanie własnej drogi. Jeżeli to wszystko się zgrywa i wszystko się zazębia, wtedy jesteśmy prawdziwymi chrześcijaninami. Ale druga sprawa. Ludziom trudno jest zastanowić się nad tym. Przeciwnik jest tak silny, że zawsze odwraca uwagę od tego celu właściwego. I teraz nic dziwnego, że tak bardzo mało ludzi chce w ogóle o tym mówić, chce o tym rozmawiać. I to jest właśnie ta sytuacja. Musimy zrozumieć, tak można powiedzieć na podsumowanie, kim człowiek jest przed Bogiem. Musi zrozumieć, że nie jesteśmy sami wiele nic uczynić, że ktoś jest nam potrzebny, że bez pomocy Jezusa nie jesteśmy w stanie postępować, zbliżyć się do Boga. To, gdy sytuację zrozumiemy, no to wtedy możemy zbliżać się do Boga, wzrasta nasza wiara, ufność Boga, w Jego obietnice, rozwijamy swój charakter. Następuje właściwa relacja między Bogiem a człowiekiem. I dopiero gdy następuje ta właściwa relacja, gdy to się właściwy sposób układa, możemy powiedzieć, tak jak apostoł powiedział w liście do Efezów, 2 rozdział 19-20, nie jesteście już obcymi ani wygnańcami, lecz należycie do ludu Bożego, do rodziny Bożej. Jesteście częścią gmachu wznoszonego na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus. I to jest właśnie ta postawa, którą każdy człowiek powinien osiągnąć. Ale sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie tej sytuacji dokładnie przeanalizować, zrozumieć. Dlatego ciągłe modlitwy. Musimy też zrozumieć, czym jest modlitwa w życiu chrześcijanina. Co możemy osiągnąć przez tą modlitwę? Czy rzeczywiście ona jest tą siłą, wartością? Czy tylko jest takim dodatkiem do społeczności, do naszego życia? A więc nie może być to formalizm. Jak wiele czytamy, że cały zbór modlił się w intencji Piotra, mówił o bojowaniu, o modlitwie. Co to znaczy? A więc jest tak dużo różnych rzeczy, nad którymi się powinniśmy zastanowić, co tak naprawdę zależy od nas, a co zależy od Boga. I czy otrzymamy coś od Boga, jeżeli nie będziemy go o to prosić. I tu jest właśnie ta przypowieść, którąśmy wspominali, że Bóg jest lepszy od tego sędziego, czy od tego gospodarza, który mu się uprzykrza, ten człowiek, że więcej otrzyma, jeżeli będziemy go prosić. A więc czy my wierzymy w to? A więc przed nami jest dość trudna i długa droga, aby zrozumieć pewne rzeczy. Czym jest pokuta, czym jest wiara, co zależy od nas, co zależy od Boga, co możemy osiągnąć przez modlitwę, czym jest ta modlitwa w życiu chrześcijanina, jak rozwiązywać problemy. A więc cała przyszłość jest w naszych rękach. Tylko teraz kwestia, czy my zechcemy po prostu się zniżyć i posłuchać tego, co Bóg do nas mówi. I z tego życzę błogosławieństwa Bożego. Dziękuję. Dziękuję.